24 godziny to nie jest zbyt wiele na ewakuację ponad miliona osób, a właśnie taki czas wyznaczył Izrael mieszkańcom północnej części Strefy Gazy, przy czym trzeba pamiętać, że granice strefy, zarówno te z Izraelem, jak i ta z Egiptem, są zamknięte, a sama strefa zajmuje obszar mniejszy niż Warszawa. Ze mną Michał Wojnarowicz, analityk zajmujący się Izraelem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy zgadza się pan z tą diagnozą, że szykuje się coś w rodzaju katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy?
Myślę, że ona się już teraz tak naprawdę odbywa, biorąc pod uwagę odcięcie od elektryczności, od wody, od też ilość rosnącym rannych i kurczące się zasoby medyczne, więc wydaje mi się, że ta katastrofa już tam jest i znowu po raz kolejny odbudowa, czy no tak naprawdę jakiekolwiek perspektywy na przyszłość tego miejsca się rysują w dość czarnych barwach. Izrael faktycznie wezwał do ewakuacji, przy czym też pojawiły się od razu po tym komunikacie sygnały, że być może Izraelczycy przyzwolą na trochę dłuższy okres na tą ewakuację, przy czym też z pełną świadomością, że nie zostanie ona przeprowadzona tak naprawdę w całości, czy nawet myślę, że w 50%, ponieważ tak jak pan też wspomniał wcześniej, mówimy o bardzo małym miejscu, o miejscu wciąż atakowanym. Mówimy też o też postawie Hamasu, tak, który wprost wezwał do pozostania mieszkańców Gazy w swoich domach, bo z jego perspektywy też jakby ofiary cywilne są wkalkulowane jakby w tą najnowszą eskalację i też jakby ten rajd przeprowadzony na te tereny izraelskie był przeprowadzony z pełną świadomością, że ofiarami będą również palestyńscy cywile w Strefie Gazy.
A czy jest tak, że Izrael w izraelskich mediach, w wypowiedziach izraelskich polityków pojawia się jakiś plan, co właściwie miałoby się wydarzyć z tymi ponad 2 milionami ludzi, którzy zamieszkują Strefę Gazy? Czy istnieje założenie, że przede wszystkim trzeba się rozprawić z Hamasem? Zostało wydane ostrzeżenie, więc ci, którzy tam pozostają, mają coś wspólnego z terrorystami. Reszta nie jest naszym, w rozumieniu izraelskich wojskowych, problemem.
No raczej właśnie ten drugi scenariusz jeszcze nie sprecyzowano dokładnie, jeśli faktycznie zostanie wdrożona operacja lądowa, jaki będzie jej tak naprawdę cel, tak? Czy eliminacja Hamasu do ostatniego bojownika, czy jakaś inny cel zostanie wyznaczony. I w tym momencie faktycznie każde izraelskie działanie, każdy nalot jest jakoś obarczony podwójnym skutkiem, tak? Z jednej strony Izrael podkreśla, że jakby celami są głównie, że celami są członkowie Hamasu, ale też faktycznie ta obojętność, czy jakby uwzględnienie, że i tak będą ofiary po stronie cywilnej, tej izraelskiej postawie towarzyszy.
A czy rozwiązanie problemu Hamasu jest możliwe? Mówi pan o tym, że potencjalnym celem mogłoby być na przykład zlikwidowanie czy jakieś zneutralizowanie bojowników Hamasu. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo Hamas to jest struktura wrośnięta w Strefę Gazy. To nie tylko bojownicy, to nie tylko ci, którzy dopuszczają się aktów terroru, ale to też de facto administracja od kilkunastu lat tego obszaru. Ten rozdział pomiędzy społeczeństwem a Hamasem jest dosyć mocno niejasny. W związku z tym pytanie, czy można tak łatwo tą organizację stamtąd usunąć? I od razu drugie pytanie, czy tego rodzaju operacja zbrojna, operacja lądowa, z którą możemy mieć do czynienia, tak naprawdę nie spowoduje, że ta chęć odwetu, że ta radykalizacja, która w Strefie Gazy istniała, jeszcze się wzmocni na przyszłość?
Krótko odpowiadając na to drugie pytanie, tak, jest to jak najbardziej prawdopodobne. A wracając do pierwszego pytania, to jest możliwe, tylko kosztem olbrzymich kosztów, kosztem walk miejskich, kosztem ofiar postronnych, kosztem olbrzymich strat po stronie Izraela, ale Izrael ma możliwości, żeby Hamas i inne pozostałe grupy w Strefie Gazy zniszczyć i przywrócić tym samym kontrolę nad Strefą Gazy przez autonomię palestyńską, bo jakby też nie zapamiętajmy, że na terytoriach palestyńskich panuje dwuwładza. Strefa Gazy jest, tak upraszczając, swego rodzaju zbuntowaną prowincją. I w tym momencie tam faktycznie władzę mógłby z powrotem objąć Fatah, tylko oczywiście to byłoby obarczone, tak jak już wspomniałem, setkami, tysiącami ofiar, naciskami międzynarodowymi pod różnymi opcjami. No i też ta władza byłaby faktycznie tam jakkolwiek przywrócona, cudzysłowie na izraelskich bagnetach, no nie cieszyłaby się praktycznie żadnym poparciem. I tak ta radykalizacja tam z pewnością byłaby bardzo, bardzo duża, podobnie jak w innych miejscach. Niemniej pozbawienie Hamasu zaplecza terytorialnego no też znacząco by wpłynęło na możliwość działania przez tą organizację.
Te wydarzenia sprzed tygodnia wzburzyły całą opinię publiczną w świecie zachodnim i trudno się dziwić, bo te obrazki były naprawdę przerażające, ale czy dziś Izrael nie obawia się, że z kolei nowe obrazki, które mogą napłynąć po części, już napływają właśnie ze Strefy Gazy po tej rozprawie z Hamasem, mogą jednak odwrócić nastroje w państwach sojuszniczych Izraela, mogą spowodować, że te państwa, mam na myśli chociażby Stany Zjednoczone, mogą spróbować no jednak przymusić Izrael do tego, żeby bardziej respektował prawa człowieka w tej kwestii, w kwestii rozprawy z Hamasem również?
Wydaje się, że faktycznie tak naprawdę prawa konfliktu zbrojnego, tak prawa humanitarnego, to myślimy o tej kategorii faktycznie. Tak, no to obciążenie wizerunkowe będzie coraz większe z każdą postępującą godziną, kolejnym nalotem, kolejnym ostrzałem. Już teraz wedle danych palestyńskich, no ta ogólna liczba ofiar w Strefie Gazy i bojowników Hamasu, i cywili, i osób rannych, no już jakby przeważyła nad tą liczbą ofiar po stronie izraelskiej po tym rajdzie w poprzedni weekend, tym ataku. Więc tu faktycznie będziemy tak naprawdę wchodzić trochę w tory tych poprzednich, przez chwilę w tory tych poprzednich eskalacji, kiedy właśnie no, Izrael atakuje Strefę Gazy, ale ciągle nie wiadomo jak długo i jaki jest ostateczny cel. Przy czym też nie byłbym tak pewny co do jednak tego, że całość opinii publicznej na Zachodzie jest po stronie Izraela, jednak środowiska no, bardziej propalestyńskie, czy lewicowe, czy we Francji, czy Wielkiej Brytanii, no dla nich każde działanie Izraela jest niewłaściwe, a każde działanie Hamasu jakoś uzasadnione i w tym momencie to nie jest tak, że faktycznie ta zachodnia opinia publiczna jest jednolita w kontekście tego konfliktu.
A jak to wygląda w samym Izraelu? Czy panuje jednomyślność co do tego, że należy rozprawić się z Hamasem, nawet jeżeli będzie to kosztowało życie bądź zdrowie wielu zamieszkujących Gazy cywilów? Czy również pojawiają się głosy odrębne, wątpliwości, czy obrany kierunek jest słuszny?
No tych głosów jest faktycznie i trochę takich, ale jednak dominuje to poczucie, że trzeba teraz no, zadać tej organizacji ostateczny cios. I tu koszty, no izraelskie społeczeństwo się trochę przyczaiło do tego, jakkolwiek to jednak brutalnie nie zabrzmi, że no, ofiary palestyńskie są jakoś trochę bardziej, bardziej akceptowalne, więc w tym momencie, kiedy doszło szczególnie pod czymś takim, po takim ataku, kiedy izraelska telewizja, media są jeszcze pełne tych obrazów z kibuców pod Strefą Gazy, pełne rozmów z rodzicami, którzy nie wiedzą, co się stało z ich dziećmi, gdyż nie wiadomo tak naprawdę, ilu Izraelczyków jest przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy, bo to też jest bardzo, bardzo ważny kontekst całości tej sytuacji, los zakładników i tego jakby całej gry dyplomatyczno-polityczno-militarnej wokół nich, to faktycznie ścierają się tutaj różne koncepcje. Myślę, że jednak najbardziej decydujący będzie głos wojska i jakby zdolności operacyjnych, no ale jak pamiętajmy, że to ci żołnierze też otrzymują od kogoś rozkazy, prawda też jest taka, że dla premiera Netanyahu, ministra Galanta i innych szefów służb i wojska, no to jest trochę też walka o wiarygodność, tak? Zawiedli, więc jedyną szansą na odkupienie jest teraz sukces tej ofensywy Izraela na Strefę Gazy.
W przeglądzie zagranicznym rozmawiam z Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analitykiem na co dzień zajmującym się sytuacją w Izraelu. Rozmawialiśmy trochę o tym, w jaki sposób Izrael przygotowuje się do odpowiedzi na niespodziewany atak Hamasu z zeszłego tygodnia, a chciałbym zahaczyć jeszcze o to, w jaki sposób wygląda dziś pozycja polityczna premiera Netanyahu. Widziałem ostatnio taki sondaż, z którego wynika, że wielu mieszkańców Izraela przede wszystkim jego wini za to, co się stało. No znaczy oczywiście odpowiedzialny jest Hamas, ale za to, że zawiodło izraelskie państwo, obwinia się premiera Netanyahu i mam wrażenie, że to nie jest takie proste obwinianie, ponieważ to jest polityk przy władzy, to na niego spada odpowiedzialność, bo to jest polityk, który rządzi Izraelem od kilkunastu lat.
Dokładnie tak. To jest polityk, który tak naprawdę stworzył pewną politykę wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, którą Izrael się kierował od ostatniej półtorej dekady. Politykę, w której no, nie było za bardzo miejsca na wizję państwa palestyńskiego, nawet jeśli były prowadzone jakieś negocjacje, to były one bardziej tak naprawdę prowadzone w złej wierze, jako bardziej efekt nacisku po stronie zewnętrznych aktorów. To polityk, który jednocześnie bardzo dba o to, żeby jednak Izraelczykom ten konflikt nie przeszkadzał w codziennym życiu, żeby ten konflikt nie wpływał na gospodarkę, na postrzeganie Izraela, żeby to było nie pierwsze skojarzenie, jakie się z tym państwem wiąże. I to próbował robić i metodami politycznymi, i militarnymi, i gospodarczymi, bo taki mały chociażby element w ostatnich miesiącach bardzo mocno rosła liczba pozwoleń na pracę dla mieszkańców Strefy Gazy, którzy mogliby pracować wtedy w Izraelu. I to była jedna z tych kolejnych narzędzi, tak, że metodami jakimiś finansowymi, ekonomicznymi jesteśmy w stanie tym konfliktem zarządzać, a od zagrożeń się odseparować barierami. Jak widzimy, każda bariera jest prędzej czy później jakoś do pokonania. Warto też podkreślić, że to nie jest tak, bo w tych sondażach, owszem, przytłaczająca większość Izraelczyków oskarża rząd, oskarża premiera, ale już tak około 60% żąda dymisji od razu po zakończeniu tego konfliktu, więc to też nie jest tak, że wszyscy jednym głosem żądają jego głowy. Niektórzy wierzą, że jego kariera jest politycznie skończona. No, są ku temu bardzo mocne przesłanki. Na pewno odbędzie się, jak to miało miejsce w Izraelu już kilkukrotnie, śledztwo komisji. Specjalnej komisji państwowej, która zbada te przyczyny, dlaczego doszło do takich zaniedbań, takich zaniechań, dlaczego pozwolono na taki atak, tak naprawdę. Nie będzie to tylko trybunał dla Netanyahu, bo też pamiętajmy, że w zeszłym roku jeszcze rządził Izraelem inny premier, inny minister obrony. Generalicja też no, bierze odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Także no, to będzie coś prawdopodobnie. Co przeryje bardzo mocno izraelską scenę polityczną, no tak naprawdę całe izraelskie społeczeństwo na dobrą sprawę.
A czy zdecydowana odpowiedź na ten kryzys, to co się w tej chwili prawdopodobnie dzieje, co jest przygotowywane, czyli operacja lądowa, mogłaby odwrócić losy Netanyahu? On jednak udowodnił przez lata, że jest swego rodzaju teflonowym politykiem. Tych afer, które miały go zatopić, które miały zakończyć jego polityczny żywot, widzieliśmy już mnóstwo. Tymczasem on wracał i wracał i wracał po raz kolejny.
No, pytanie, co będzie miarą tego sukcesu, tak? Czy faktycznie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części rozmowy, to całkowite wyeliminowanie Hamasu, tak? Ale to też nie jest coś, co jakkolwiek wpłynęło na jakby no, prapoczątek tego wszystkiego, czyli no, ogólnie konflikt izraelsko-palestyński, tak? Bo tego konfliktu nie można rozwiązać metodami wojskowymi, nawet jeśli tutaj faktycznie by jednego z głównych aktorów, jednego z głównych niszczycieli tego procesu, jakichś negocjacji między Izraelem a Palestyną się wykluczy, no to też pozostaje jakby no, wizja przyszłości, tak? Jaki jest los Palestyńczyków na zachodnim brzegu i strefie Gazy. I to Netanyahu nie będzie tym politykiem, który myślę dostarczy tutaj odpowiedzi ani rozwiązań. No, odpowiedzialność jednak w dużej mierze spływa na niego. Ciężko będzie mu się utrzymać, ciężko będzie mu utrzymać też pozycję w swojej partii. Sondaże wskazują, że no, teraz Netanyahu, jego partia straciłaby tak naprawdę połowę swojego stanu posiadania. I pytanie, czy tego elektoratu, szczególnie tego bardzo prawicowego, bardzo też radykalnego, nie zagospodarują politycy na prawo od Netanyahu, tak? Czyli
Którzy
właśnie
są z nim dzisiaj w
przedstawiciele,
koalicji?
którzy są z nim ciągle w koalicji, którzy chociażby jeszcze w trakcie kampanii zeszłorocznej wyborczej często wspominali, że no, Netanyahu jest politykiem starym, zużytym, że nadchodzi czas kogoś nowego, mając na myśli oczywiście siebie. I no, też ich głosy, które wzywają do pełnej konfrontacji, tak, też do konfrontacji na zachodnim brzegu, do jakby podjudzenia tych antyarabskich nastrojów w samym Izraelu, no one też mają swoich odbiorców w izraelskim społeczeństwie. Póki co są oni jeszcze teraz dzięki temu no, stworzeniu rządu jedności narodowej, stworzeniu wojskowego gabinetu, którym oni są odsunięci od większych decyzji, trochę to ich izoluje w ramach tego procesu decyzyjnego, ale i tak są też wskazywani jako ten czynnik, który no, więcej Izraelowi zaszkodzi niż pomoże, przynajmniej przez tych obserwatorów niezwiązanych z ich elektoratem oczywiście.
To jeszcze o jednej kwestii w tej rozmowie chciałbym z panem porozmawiać, mianowicie o Iranie. Wall Street Journal sugerował, że to właśnie Iran mógł wspierać, czy mógł nawet inspirować ten atak Hamasu. Wiemy z kolei, że Izrael obawiał się, czy obawia się dalej, eskalacji tego konfliktu. Mieliśmy starcia z Hezbollahem na granicy z Libanem. Mieliśmy ostrzeżenia, jakie Izrael wysuwał względem Syrii, twierdząc, że jeżeli dojdzie do ataku, to zrównany z ziemią zostanie Damaszek. Pytanie, czy to jest w tej chwili realne zagrożenie? To jest scenariusz, którego pan również się obawia, kiedy patrzy pan na rozwój sytuacji, czy jednak wydaje się to mało prawdopodobne?
Jest to scenariusz, który trzeba na pewno uwzględnić, szczególnie opcje włączenia się w konflikt ze strony Hezbollahu. Niemniej, to zawsze jednak będzie bardziej kalkulacja decyzji przywództwa tej organizacji niż po prostu taki heroiczny gest, w cudzysłowie oczywiście, włączenia się po stronie sojusznika ze Strefy Gazy, czy po prostu bezrefleksyjne wykonanie poleceń z Teheranu, bo to jednak jest organizacja na tyle silna i też mocno jednak złożona z tak wkomponowana jakby w państwo libańskie na dobrą sprawę, że to jakby będzie zawsze trochę bardziej złożona decyzja moim zdaniem. Irański ślad jest faktycznie widoczny, niemniej to bardziej na zasadzie to, o czym często mówi Hamas, tak, czyli dostaw uzbrojenia, jakiś też na pewno wsparcia wywiadowczego, ale na przykład zwrócę uwagę na taki jeden element przy całej jakby skali tego ataku i złożoności tego, co zrobił Hamas. Na przykład zabrakło komponentu cybernetycznego, tak, Izrael nie został ofiarą cyberataku, takich zdolności Hamas nie ma, miałby z kolei Iran czy może inne państwo, bardziej na północ. Niemniej dla Iranu to jest oczywiście korzystny rozwój sytuacji, że Izrael, że Stany Zjednoczone są zaangażowane znowu w konfrontację z Palestyńczykami. To, że już wydaje się, że formalnie czy jakimiś przeciekami ogłoszono zastopowanie saudyjsko-izraelskiej normalizacji i to, że...
Co na pewno było jednym z celów Iranu, czy mogłoby być, gdyby uznać, że ten irański ślad w tej sprawie jest ważny?
Oczywiście, przy czym jakby to zawsze jednak jest decyzja stricte tego proxy na miejscu, prawda, jeśli tak już to postrzegamy, że to jest element jakiejś tej sieci irańskich wpływów, poniekąd jest, ale to jednak jest kalkulacja przede wszystkim Hamasu i jego przywództwa, także z pewnością ten kryzys na Bliskim Wschodzie wywołany już teraz tak tym, co się dzieje w Strefie Gazy, to jest coś, co Iranowi jest bardzo na rękę.
Michał Wojnarowicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.